W studiu już witam teraz wspaniałych gości ze Stowarzyszenia Sołtysi Ziemi Łódzkiej. I tak, mamy aż troje gości. Pani Lucja Skarżyńska, sołtyska Rudy w gminie i w powiecie skierniewickim. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Artur Jędrzejczyk, sołectwo Borowa, gmina Wola Krzysztoporska, powiat Piotrków Trybunalski.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Robert Wujek, sołectwo Sangroc, gmina Ujazd, powiat Tomaszowski. Dobry wieczór.
I również witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.
To jest takie bardzo ważne, żeby doprecyzować, kto gdzie, kto skąd, z jakiej gminy, z jakiego powiatu. Wy jesteście też chyba dumnymi sołtysami, dobrze myślę, pani Lucjo?
Myślę, że jesteśmy dumnymi sołtysami, dlatego że skoro jesteśmy i jesteśmy w stowarzyszeniu, to na pewno. I na pewno nam zależy na tym, żeby było dobrze wszystkim, a nie tylko sołtysom, ale przede wszystkim sołtysom.
Porozmawiamy dzisiaj tak kompleksowo o tym, jaka jest współcześnie rola sołtysa na wsi, ale też o tym obrazie dzisiejszej wsi. Jak my właściwie powinniśmy sobie taką współczesną wieś XXI wieku wyobrażać? Pytam o to dlatego, że całkiem niedawno oglądałam taki program Jeremy'ego Clarksona, w którym on zostawał rolnikiem i pokazywał, jak to w Wielkiej Brytanii wszystko działa, i ja nagle odkryłam zupełnie inny świat, którego kompletnie nie znałam. Ta współczesna polska, łódzka wieś jest wsią rolniczą, czy jest wsią taką, nie wiem, sypialnianą troszeczkę, z której dojeżdża się do miasta? Panie Robercie.
To znaczy, będziemy dzisiaj mówić o sołtysach i myślę, że sołtysi reprezentują bardzo różne środowiska. Mamy sołtysów, którzy są włodarzami swoich sołectw, które liczą kilkunastu mieszkańców, kilkanaście domostw, a są również sołectwa, które mają kilka tysięcy mieszkańców. Dlatego ci sołtysi są bardzo, bardzo różni. Są również różnice wynikające z tego, że niektórzy sołtysi zostają wybrani, bo na przykład nie miał kto zostać sołtysem. I od nich się wtedy pewnie mniej wymaga. Są również osoby takie jak my. Rozmawialiśmy przedtem o dumnych sołtysach. Dla mnie bardziej właściwe słowo to aktywni sołtysi. No i my tutaj próbujemy właśnie być aktywni, działać dla swoich lokalnych społeczności. No a jako stowarzyszenie również próbujemy wspierać wszystkich sołtysów województwa łódzkiego, doradzać im, dzielić się swoją wiedzą.
Czyli po prostu te wsie mamy bardzo zróżnicowane. Panie Arturze, a jak to jest w przypadku na przykład Borowej? Czy to jest wieś duża, czy takie sołectwo zupełnie, które ma tylko kilka domów?
Przyznam się szczerze, że akurat sołectwo Borowa jako miejscowość jest to sołectwo, które jest takie rozrzucone troszeczkę. Mamy tam u siebie akurat trzy kolonie, więc różni się troszkę od takiej typowej wsi, gdzie na przykład przez wieś przechodzi droga i mamy domy po lewej i po prawej stronie, tak?
Klasyczne wyobrażenie, tak.
I akurat właśnie w 2019 roku została zakupiona działka sołecka, mamy plac zabaw i przyznam się szczerze, że taki kontakt codzienny mieszkańców jest troszeczkę utrudniony, tak? No bo jednak te domy są tak rozrzucone po dużym terenie, że takie festyny właśnie sołeckie czy jakieś imprezy integrują tych mieszkańców i właśnie mieszkańcy mają możliwość spotkać się wszyscy razem w danym miejscu, wspólnie właśnie poznać się, porozmawiać.
Tutaj już dochodzimy do jednej z ról takich sołectw i ról sołtysów tak generalnie. Pani Lucjo, a jak to jest w Rudzie?
Ruda w tej chwili jest jedną z mniejszych wsi, dlatego że w tej chwili mamy zameldowanych 117 mieszkańców, więc nie jest to duża wieś.
To wszyscy mogą się poznać.
Tak, natomiast kiedyś to była spora wieś. Na początku lat 80., kiedy Skierniewice były stolicą województwa, więc wtedy część wsi, między innymi Ruda też padła jakby częścią tej decyzji. Część wsi została przyłączona do miasta. Natomiast pozostała część jest wsią też taką podzieloną, bo dzielą nas ulice miejskie. Natomiast to, co nas łączy, to łączy nas chociażby rzeka Rawka, ponieważ jesteśmy taką wsią w tej chwili może mniej rolniczą niż kiedyś. Rzeczywiście wieś jest bardzo zróżnicowana i jest taką, może nie jest sypialnią Warszawy czy Łodzi, nie jest typową sypialnią Warszawy czy Łodzi, natomiast mamy sporo nowych mieszkańców i rzeczywiście ta wieś, to są i starzy mieszkańcy, którzy są rolnikami, ale są nowi, którzy
wyprowadzają
się, kupili działki, albo mamy też takich mieszkańców, którzy wrócili na ziemię po swoich dziadkach. Mają domy i mieszkają, także wrócili gdzieś tak do korzeni. I rzeczywiście wieś nie jest duża, natomiast no już tak od kilkunastu lat, kiedy powstał problem komunikacji między mieszkańcami. Więc padł pomysł, żebyśmy zorganizowali po prostu ognisko. Ognisko było, wtedy jeszcze nie byłam sołtysem, ognisko było u nas na łące, mamy łąkę nad rzeką. I rzeczywiście było to ognisko naprawdę typowo integracyjne, to znaczy było wiadomo, że każdy przynosi chlebek, kiełbaskę i co to do kogo przyniesie, to już w tym momencie, to już jest nasza inwencja. I rzeczywiście tak co roku organizowaliśmy te ogniska. Praktycznie można powiedzieć, pandemia gdzieś tam zatrzymała, ale stwierdziliśmy, że w tym roku musimy znowu zrobić, żeby ludzie mogli się zintegrować, dlatego że poznali się w ten sposób starzy mieszkańcy z nowymi. Nawiązali jakby wspólny język. Do tego stopnia, że kiedy jeden z sąsiadów wyjeżdża, to dzwoni, posłuchaj mnie, nie będzie, zwróć uwagę na to, co się u mnie dzieje. Mimo,
to
że
jest
tam,
ważne.
Mimo, że mamy firmę ochroniarską, ale to jest inaczej, kiedy sąsiad spojrzy na przez płot, co się dzieje u sąsiada. I rzeczywiście ta wieś nie jest duża, chociaż jest zróżnicowana, bo mamy na terenie i gospodarstwa agroturystyczne, mamy stadninę, mamy rolników, więc rzeczywiście wieś jest i typowych ludzi, którzy po prostu mają kawałek ziemi i to jest ich miejsce w tej chwili zamieszkania, tak? I myślę, że wszyscy się w ten sposób jakoś zintegrowali, poznali. Nie ma takiej wrogości między nowymi a starymi w cudzysłowiu. I rzeczywiście ta wieś no jest trochę inna. Wiem, że w gminie tych wsi też jest dużo, bo u nas mamy 29 sołectw w gminie, więc to jest bardzo dużo. I wsie rzeczywiście są bardzo różne, bardzo zróżnicowane. Natomiast można nam trochę właśnie pozazdrościć chociażby tej takiej wspólnej komunikacji, więc to jest rzeczywiście ważne.
Panie Robercie, to jeszcze o Sangrodzu musimy powiedzieć. Czy tutaj też mamy taką sytuację, że są starzy i nowi mieszkańcy, czy specyfika jest zupełnie inna?
To znaczy są napływowi mieszkańcy, są również ci, co mieszkają od lat. Ja tu obserwuję takie zjawisko, że zarówno wśród mieszkańców naszej miejscowości, jak i wśród, wiem to od sołtysów z całej Polski, że często jest tak, że mieszkańcy, którzy są mieszkańcami napływowymi, działają więcej, bardziej im czasami zależy. Często sołtysi to osoby, które sprowadziły się do danej miejscowości. No ja wprawdzie w swojej mieszkam już około 30 lat, no ale też jestem osobą napływową i zostałem wybrany sołtysem. No i to społeczeństwo się po prostu miesza cały czas.
Może to jest tak, że jak ktoś jest mieszkańcem bardziej z wyboru, to mocniej jest w stanie pokochać swoje miejsce zamieszkania, no bo sam je wybrał w końcu.
No na pewno dla mnie miejsce, które wybrałem, jest tym właściwym miejscem. Sangrodz jest moją ukochaną miejscowością, moją małą ojczyzną, miejscem, gdzie mieszka mi się bardzo dobrze. Często powtarzam, że w naszej miejscowości mieszkają wyjątkowi ludzie i często również ostatnio słyszę od mieszkańców innych miejscowości z gminy, że u was to jest tam fajnie. To jest takie ważne dla sołtysa, tak? Że odbierani jesteśmy jako fajna miejscowość, jako miejscowość, w której idzie się dogadać, w której się coś dzieje. Wiadomo, że no obraz też się tworzy. On nie jest zawsze taki idealny. Czasami trzeba na ten obraz zapracować. No i do tego jest właśnie sołtys. Sołtys lider, sołtys, który próbuje jakoś tych mieszkańców zintegrować. Będę kontynuował po Łucji, że bardzo ważne są różne zabawy integracyjne, te spotkania, na które wracają ludzie, którzy się 10-20 lat temu wyprowadzili, którzy mogą się spotkać ze swoimi rówieśnikami ze szkoły podstawowej. Sąsiedzi się poznają, sąsiedzi mówią, że za 2 tygodnie to się tutaj spotkamy i coś może razem zrobimy. Na takich spotkaniach na pewno pada dużo obietnic, a później nie wszystkie uda się, że
bo
tak powiem.
Bo to miło jest planować po prostu, to chyba tak. Czyli mamy tutaj tę funkcję integracyjną, jedną z ważniejszych chyba, ale tak zastanawiam się, czy wszystkie takie pierwotne funkcje sołtysów przetrwały, bo kiedyś, tak sobie przynajmniej wyobrażam, to sołtys był też od tego, żeby przekazywać informacje od tych, którzy są wyżej, przekazywać je mieszkańcom gminy i jednocześnie zbierać pewne opłaty, które mieszkańcy wsi powinni. No, dzisiaj chyba już tego nie ma. Mamy internet, mamy zupełnie inne systemy. Po co w takim razie jeszcze jest sołtys? Panie Arturze.
Powiem szczerze, że te funkcje nadal jeszcze mamy. Tak na przykład roznoszenie nakazów, zbieranie podatków, roznoszenie kurent. Funkcja sołtysa polega właśnie na współpracy między mieszkańcami a gminą. Tutaj właśnie jesteśmy takimi łącznikami, tak? Takimi osobami, które no, przekazują te potrzeby mieszkańców dalej do gminy.
Czyli mieszkaniec też może zgłosić do sołtysa, tak? Jeżeli ma jakąś rzecz do załatwienia, ale jednocześnie ten sam mieszkaniec może iść bezpośrednio do gminy, prawda?
Też, tak. Mhm. Więc tak, że no, ta funkcja sołtysa jednak jest. Może faktycznie jest pomocny ten Facebook, ten internet, ale jednak jeszcze te obowiązki takie z roznoszeniem kurent, tych ogłoszeń, nadal jeszcze funkcjonują, więc.
Jak z wynagrodzeniem? Dostajecie wynagrodzenie za swoją pracę?
Tak, i to jest zależne właśnie tutaj od każdego, chyba od każdej gminy jest inaczej. U nas na przykład jest dieta raz na kwartał.
To znaczy kwestia wynagrodzenia, trzeba było zacząć od słowa wynagrodzenie, ponieważ sołtysi nie mają pensji, nie mają wynagrodzenia. Jest to ewentualnie zwrot kosztów działalności, czyli zwrot za paliwo w jakimś ryczałcie. Bardzo różnie to wygląda w wielu sołectwach w kraju. Niektórzy no, mają więcej tych pieniążków, większe te zwroty są. Niektórzy nie mają nic. Czyli działają społecznie. Ja wręcz twierdzę, że dokładają cały czas, bo to się tak nie da działać całkiem bez pieniędzy, czyli muszą dokładać swoje pieniążki, żeby pracować społecznie, tak?
No to jak słyszymy coś takiego, to od razu rodzi się takie pytanie, to po co właściwie zostawać sołtysem? Dla takiego poczucia spełnienia jakiejś misji, żeby coś działać właśnie, tak jak pan powiedział, społecznie, lokalnie, czy z jakiego powodu właściwie? Popatrzę na panią Lucję.
Sołtys jest rzeczywiście chyba najbardziej demokratyczną funkcją, dlatego że jest bezpośrednio wybierany przez mieszkańców, po prostu. I
mieszkańcy muszą znać go.
Muszą go znać, muszą mu ufać, muszą też wiedzieć, że mogą na nim polegać w każdej sytuacji praktycznie. I sołtys rzeczywiście jest przedstawicielem mieszkańców i wobec wójta, ale też i wobec rady. Sołtys rzeczywiście reprezentuje przede wszystkim mieszkańców danej wsi. I ta funkcja sołtysa jest funkcją społeczną, jest rzeczywiście funkcją społeczną, bo nie da się tego czasu w żaden sposób, tego poświęconego czasu przeliczyć w jakiś sposób na złotówki. Tak jak tutaj wspominał Robert, rzeczywiście w każdej gminie, w zależności od tego, jaka jest uchwała rady, to sołtysi albo dostają dietę, jeśli są na sesji, bo jeśli ich nie ma na sesji, nie dostają tych pieniążków. Rzeczywiście, tak jak pani wspominała, kiedy przychodzą 4 razy w roku opłaty podatkowe, rzeczywiście w zależności też, gdzie, w jakiej gminie, jak to jest ustalone uchwałą rady, są jakieś procenty od zbieranych pieniążków. Natomiast jest ich rzeczywiście coraz mniej i to są czasami bardzo symboliczne pieniądze, ponieważ większość z nas, no tak jak mamy współcześnie, większość ludzi płaci podatki przez internet. Więc rzeczywiście rola sołtysa i praca sołtysa to nie jest dla pieniędzy. To na tym się rzeczywiście żadnej kariery finansowej nie zrobi. Natomiast wydaje mi się, że każdy z sołtysów jest jednocześnie społecznikiem. Po prostu jest społecznikiem. I ten mandat zaufania, który dostaje w momencie wyborów, tak traktuje też swoją pracę, no, swoją funkcję taką służebną wobec społeczeństwa. To jest, do dzisiaj rzeczywiście tak zostało. Nie wiem, prąd wyłączą, nie ma fazy, pierwszy telefon jest do sołtysa. Oczywiście, sołtys wie wszystko, więc na przykład tak jak u mnie, jeśli zgaśnie światło, to pierwsze co robię, 991 sprawdzam. I wtedy już wszystko wiem, bo inaczej się nie da, tak? Więc rzeczywiście sołtys jest i od bezdomnego psa, i od bezdomnego bez mała kota, i cokolwiek się dzieje, oczywiście pierwsze to jest sołtys, tak? I to jest naprawdę zupełnie funkcja społeczna i służebna wobec ludzi. Po prostu służebna wobec ludzi. I myślę, że gdyby, tak jak każdy sołtys, który zostaje, czasami gdzieś tam sobie może nawet narzekamy, bo czy nie wiem, za dużo, albo coś tam się dzieje, albo zmęczeni jesteśmy, bo każdy z nas jest człowiekiem i ma do tego prawo, ale rzeczywiście to zaufanie, które nam jest dane przez mieszkańców, to w jakiś sposób nas też obliguje do tego, żebyśmy mogli pracować i pracujemy po prostu.
Tak sobie myślę, że trzeba mieć odpowiednie predyspozycje do tego, żeby sołtysem być, bo trzeba łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi. Powiedzcie, czy dużo czasu spędzacie właśnie na takich kontaktach bezpośrednich? Ja wiem, że to nie da się tak ocenić zupełnie, ale no nie wiem, czy przechadzacie się na przykład po swoich wsiach, tak żeby poznać, o, tu ktoś nowy się wprowadził, to pójdę, zagadnę, przedstawię się, że to ja jestem sołtysem i tak dalej. Czy takie rzeczy się dzieją nadal?
Tak. Tak, takie rzeczy się dzieją nadal. Bardzo często to jest chociażby przy okazji na przełomie gdzieś tam koniec lutego, kiedy roznosimy nakazy płatnicze, decyzje podatkowe i wtedy z reguły poznajemy też nowych mieszkańców. To jest taki jakby pierwszy krok, ale czasami to są różne sytuacje i różne sprawy, które załatwiamy na bieżąco, które gdzieś tam są zlecone przez wójta i trzeba po prostu pójść do mieszkańca, poinformować. Bardzo często każdy z nas gdzieś tam ma też i bazę telefonów do wszystkich mieszkańców, bo to jest też bardzo najłatwiejszy i najprostszy i najszybszy kontakt. Nie każdy ma Facebooka, w zależności od wieku albo możliwości też pracy. Natomiast rzeczywiście ten kontakt telefoniczny jest potrzebny, natomiast nowych mieszkańców po prostu musimy poznać, bo inaczej nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli też pracować i funkcjonować.
Pani Lucja się tutaj wyrwała do odpowiedzi na to pytanie i od razu też przyszło mi do głowy, że kobiety sołtyski to chyba mają łatwiej. Nie wiem, to może być stereotyp, ale podobno mężczyznom trudniej jest nawiązywać takie nowe kontakty. Panie Arturze, jak to jest u pana?
No, przyznam się szczerze, że jednak tym kobietom jest łatwiej.
No właśnie.
Na tej funkcji sołtysa, no bo jednak, no, nawet mężczyźni, tak, w sołectwie, no, jeżeli już kobieta powie, że robimy coś, to zawsze się chętniej pójdzie niż po prostu, no...
Czyli lepsze organizatorki. Mężczyźni.
Tak, tak, ale nawet samo takie właśnie podejście, tak, że jednak, no, te kobiety wszystkiego też nie zrobią, tak. Mężczyzna to wiadomo, koszenie boiska, wykaszarka, gdzieś tam złapie, wykosi, tak? To jest zawsze takie troszeczkę inne takie właśnie spojrzenie na takie prace gospodarcze, czy u nas właśnie w sołectwie, tak? Czy przyciąć gałęzie, czy coś, to jest zawsze, no to jakoś tak, kobieta zawsze ma taką dobrą rękę do wszystkiego, tak może bardziej powiem, no nie? Lucja, co myślisz?
Może chyba bardziej wynika to chyba gdzieś tam z naszych po prostu zwyczajnych kobiecych predyspozycji, tak? Że jako kobiety potrafimy jednocześnie ogarnąć bardzo dużo spraw, bo jako gdzieś tam matki, żony i tak dalej potrafimy to w domu zrobić i te nasze predyspozycje i ta różnorodność obowiązków domowych przekłada się też i później na pracę, tak? Że trzeba ogarnąć wiele różnych gdzieś tam spraw i po prostu dajemy radę, ale nie wiem, czy no może mężczyznom jest trudniej, ale chyba kiedy rozpoczynamy, ja wiem sama, że kiedy sama rozpoczynałam swoją pierwszą kadencję, to sobie myślałam, no nie wiem jak to będzie, ale gdzieś tam ta nasza praca i kontakt z ludźmi nas po prostu tego uczą. My się uczymy ich, oni się uczą nas, uczymy się wzajemnie i poznajemy i myślę, że przez to też jest łatwiej. Najtrudniej jest zawsze na początku.
No, to chyba ze wszystkim. Panie Robercie, jak to jest? Ile jest prawdy w tym, że dobry sołtys to taki, który dobrze w sołectwie i dużo w sołectwie robi? Dużo organizuje i daje takie poczucie, że tutaj u nas to się dużo dzieje.
Słowo już dzisiaj raz padło z moich ust. Sołtys to lider, który właśnie zajmuje się między innymi organizacją różnych wydarzeń, różnych ciekawych rzeczy na terenie swojej miejscowości, ale również częstym hasłem powtarzanym przez sołtysów jest zdanie, że tyle sołtys może, ile mu wieś pomoże. I nawet najlepszy sołtys, jeżeli będzie sam, to nie zdziała nic. Krótko, nie zdziała po prostu nic. Musi mieć za sobą grupę, taką drużynę sołtysa. Czasami ta grupa składa się z 5 osób, czasami z 15, czasami z 50. To już jest idealna sytuacja. Nigdy nie jest tak, że wszyscy pomagają. No jest część ludzi taka, która nigdy nie pomagała, nie pomaga i nie będzie pomagała. od zasady.
Wśród tych aktywnych to z pewnością są na przykład przedstawiciele kół gospodyń wiejskich. Akurat w Sęgrodzu to bardzo prężnie, tak?
To znaczy w Sęgrodzu jest taka sytuacja, że sołectwo niejako zlewa się z kołem, ponieważ prawie 1/4 mieszkańców, 85 osób na 400 mieszkańców jest w kole gospodyń wiejskich. Często działania stricte wiejskie, w działaniach stricte wiejskich biorą udział członkowie koła, w działaniach koła biorą mieszkańcy, którzy w tym kole nie są. I to się tak przeplata. No też ciekawostką jest to, że mamy w sumie chyba w gminie i w ogóle rzadkością, że mamy dwa koła. Początkowo współpraca, musieliśmy popracować na tym, żeby układała się dobrze. Mi się wydaje, że w tej chwili układa się już bardzo dobrze. Obydwa koła działają. Na wiele wydarzeń jedziemy razem. Jedno koło jest to tak zwane koło armirowskie, czyli zarejestrowane. Drugie jest to grupa nieformalna, która działała od lat. No i widzę też również plusy z tego, że te dwa koła funkcjonują, te dwa koła, pomimo tego, że są dwa, działają razem.
W Rudzie też mamy takie KGW?
W Rudzie nie mamy KGW. Mhm. Mamy gdzieś tam grupę osób, która jest aktywna, dlatego że no, wieś jest dość mała, tak?
No tak.
Zresztą wcześniej, zanim gdzieś tam zawiązywały się stowarzyszenia, gdzieś tam warunkiem było, że przynależność do KGW wiązała się z tym, że mamy być też rolnikami, tak? No, a na wsi, jak wieś się dużo zmniejszyła po włączeniu do miasta, no to tych rolników zostało dużo, dużo mniej. W tej chwili rzeczywiście nie mamy KGW. Istnieje taka, znaczy jest taki pomysł i bardzo możliwe, że to się zawiąże, ale na ten moment nie mamy KGW, tak?
To jeszcze Borowa?
W Borowej powstało koło gospodyń wiejskich właśnie na początku mojej kadencji. I także dziewczyny bardzo prężnie działają, no mężczyźni też, tak? Bo oczywiście mamy w kole gospodyń również i mężczyzn.
Gospodarzy.
Tak. I przyznam się szczerze, że bardzo fajnie koło funkcjonuje. Festyny czy jakieś imprezy, to już właśnie organizuje koło gospodyń.
To jest jedynie takie pierwsze skojarzenie, że jedzonko jakieś dobre przygotowuje.
Jedzonko, tak. Mhm. Jakieś właśnie animatorzy. Nie, no bardzo fajnie, bo teraz właśnie no, tego 2019 roku, jak zaczęły powstawać te nowe koła, możemy właśnie zauważyć te dofinansowania, tak? Jednak te środki jakieś wpływają do tych kół gospodyń. No i czy jakieś namioty, jakieś zestawy, ławek, stołów, to już w tych sołectwach po prostu przybywają, tak?
A no właśnie, a przy okazji, czy sołtysi muszą się też zatroszczyć o jakąś tam infrastrukturę u siebie na wsi? To też jest jedno z ich zadań, czy tym już się zajmuje gmina?
To znaczy, no to są zadania gminy, tak? Bo nawet jeżeli mamy działkę sołecką, no to jest działka właśnie już gminna, mhm. Więc także wszystkie potrzeby, jeżeli nie mamy funduszy sołeckich, bo akurat u nas właśnie w gminie nie ma, no to musimy o wszystko pisać podania, no i wiadomo, że staramy się o wszystko wnioskować. Też mamy właśnie te granty Sołectwo na Plus, które składamy tutaj chyba raczej wszyscy sołtysi w województwie, tak? Bo jest możliwość właśnie pozyskania czy to sprzętu, czy kosiarki, czy jakieś miejsce stworzyć do wspólnej integracji. Więc na pewno no jest tego wszystkiego. A tutaj mówię, infrastruktura, znaczy zależy jak do tego podejść, tak? No bo jeżeli rola sołtysa polega właśnie na zgłaszaniu wszystkich tam ubytków, czy naprawy dróg gminnych, czy chodników, nie wiem, co tam jeszcze, oświetlenia, tak? To są takie właśnie no, przykłady, gdzie no, sołtys faktycznie
sołtys
tą wieś musi mieć w jednym palcu, tak? No i te potrzeby mieszkańców no, musi zgłaszać.
Pod względem prawnym sołtys nie ma osobowości prawnej, w związku z tym wszelka infrastruktura, która jest na terenie sołectwa, jest to własność gminy. Mogą być to świetlice, nie wiem, altanki i to gmina jest cały czas właścicielem tej całej infrastruktury. Sołtys jednak, tak jak tutaj przed chwilą padło, widzi pierwszy i pomimo tego, że wiele rzeczy nie musi, to traktuje to jako swoje, tak? Jako dobro tutaj wsi, chociaż formalnie nie jest to wsi, tylko jest to cały czas własność Urzędu Gminy. No, takim rozwiązaniem pośrednim jest zdobycie osobowości prawnej. Tą osobowość prawną możemy zdobyć zakładając na przykład stowarzyszenie na rzecz danej miejscowości, czy zakładając koło gospodyń wiejskich. Mhm. Wtedy już majątek, który posiadamy, tak jak w przypadku naszego koła, jest majątkiem koła. Możemy pozyskiwać granty, dotacje i nie muszą to być zawsze rzeczy, które służą na przykład gotowaniu, czy służą tylko stricte kołu gospodyń. Mogą być to rzeczy, które służą danej miejscowości. Bo w jednym z zadań statutowych jest poprawa warunków mieszkańców na wsi i, no i ogólnie dbanie o daną miejscowość i koła też właśnie o takie rzeczy dbają. No i wtedy z tego majątku, która jest majątkiem koła, cała miejscowość może korzystać. No wiadomo, że jako organizacja mająca osobowość prawna tym majątkiem już zarządza i tym majątkiem tutaj, tego majątku użycza mieszkańcom do różnych działań.
Ale to już trzeba być, mówiąc kolokwialnie, obrotnym w tej papierkowej robocie. Pani Lucjo, to jest trudne, żeby gdzieś tam zakręcić się o fundusze, które są do zdobycia. Trzeba się orientować i znać na tym?
Trzeba się orientować i natomiast dużą pomocą było, kiedy powstał Fundusz Sołecki. Oczywiście, że każdorazowo w każdej gminie Rada Gminy musi przegłosować, musi podjąć uchwałę o ustanowieniu Funduszu Sołeckiego, ale wtedy, kiedy on jest rzeczywiście bardzo dużą pomocą dla wsi, dlatego że są to wydzielone środki, co prawda, z całego budżetu gminy, natomiast o tych środkach, w zależności od wielkości mieszkańców, od wielkości wsi, zależy wysokość tego funduszu. U nas na przykład mamy niezbyt dużą wieś, natomiast na ten rok przypada ponad 21 tysięcy tego funduszu. I z tego funduszu oczywiście wieś decyduje o tym, poprzez zebranie wiejskie decyduje o tym, na co mają być te środki przeznaczone. Natomiast bardzo często, szczególnie na tych małych wsiach, dzięki temu funduszowi można coś na tej wsi zrobić. Tak jak u mnie, no taki przykład konkretnie tylko już mojego podwórka. Ponieważ my mieszkamy w takim terenie, to jest stare, bardzo stare koryto, pradawne koryto Rawki. Tam jest dużo cieków wodnych. Są rowy, które nie są rowami melioracyjnymi, tylko są ciekami naturalnymi, które były od dawna, ponieważ tam częściowo jest też ziemia torfowa, torf bardzo często zarasta i był problem z udrożnieniem tych rowów, no bo to wszystko jest na terenach prywatnych, więc skoro na terenie prywatnym, no to rolnik albo właściciel powinien to zrobić, a nie zawsze jest to nawet możliwe, fizycznie możliwe, bo albo nie można tego zrobić pod względem finansowym, albo zwyczajnie, no czasami tego właściciela tutaj nie ma, a działka jest. I rzeczywiście dzięki Funduszowi Sołeckiemu, który u nas jest od 2018 roku, tak jak u nas, oczywiście robiąc to etapami, udało się udrożnić takie dwa rowy, które odprowadzają wodę właśnie z tych terenów do rzeki Rawki. Udało się wymienić oprawy oświetleniowe na LED-owe, więc to jest jednocześnie też oszczędność dla wsi. W tym roku też udało się zrobić projekt na części też oświetlenia, na części wsi, gdzie w ogóle nie ma tego oświetlenia. Więc to są takie rzeczy, które bardzo często gdzieś tam gmina nie przeznaczyłaby na to pieniędzy, no bo zawsze są ważniejsze i my wiemy, że są zawsze ważniejsze jakieś
inwestycje
większe, mniejsze i są ważniejsze. Natomiast dzięki temu Funduszowi Sołeckiemu możemy coś na tych małych, szczególnie małych wsiach zrobić, tak? I no, nikt nie może się też obrazić, bo zawsze jest to decyzja zebrania wiejskiego. To ludzie decydują, przegłosują, na co mamy te środki przeznaczyć, tak?
Czego życzą sobie mieszkańcy Borowej aktualnie?
Aktualnie? Nie wiem, powiem szczerze, że chyba takiego miejsca spotkań, które będzie dostępne dla mieszkańców przez cały rok. To na przykład jakaś świetlica, tak? No bo oczywiście mamy działkę sołecką, mamy plac zabaw, ale jeżeli przychodzi taki okres jesienno-zimowy, no to mieszkańcy nie mają się nawet gdzie spotkać, tak? Nawet nie ma gdzie zrobić zebrania. Ale co najważniejsze, to chyba utrzymywać już tą dotychczasową działkę w takim stanie, żeby faktycznie, bo ta działeczka jest duża i marzy nam się kosiareczka, traktorek. Tak może powiem tutaj bez ogródek. No i oczywiście jakaś altanka, tak? Mhm. Żeby trochę cieniu gdzieś tam było, żeby można było iść z tymi dziećmi, dzieci na plac zabaw, a jednak dorośli gdzieś tam, żeby mogli sobie usiąść pod tym daszkiem.
Na jakieś spotkanie i wtedy otwierają się nowe możliwości, bo tutaj, nie wiem, można i na jakieś warsztaty i jakiś klub założyć, tak? W zależności od tego, jakie zainteresowania. A w Sangrodzu?
W Sangrodzu mamy marzenia duże i małe. Te duże marzenia to podobnie tak jak Jaguar Tura jest świetlica wiejska.
Już myślałam, że kosiareczka też.
Świetlica wiejska. W tym roku tutaj gmina już podjęła, radni podjęli decyzję i mamy wyłonionego wykonawcę projektu, czyli wszystko jest na dobrej drodze. No jednak niestety te wszystkie procedury trwają i no i mamy nadzieję, że będą trwały jak najkrócej. Uda nam się w przyszłości tą świetlicę otworzyć i z niej korzystać. Póki nie mamy świetlicy, to budujemy sobie taką przestrzeń na zewnątrz. Tu pani redaktor miała okazję być gościem u nas i mamy swoją altankę. Tam wyposażamy ten teren w różne urządzenia. No mamy tam piec chlebowy, mamy grillowędzarnię, stół do tenisa. No i cały czas poprawiamy tutaj w ramach właśnie Funduszu Sołeckiego ten teren, no bo niestety pieniądze, które są w ramach Funduszu Sołeckiego w żaden sposób nie są wspomóc inwestycji pod tytułem świetlica wiejska. Dlatego póki tej świetlicy nie mamy, to inwestujemy w ten teren, żebyśmy się mieli gdzie spotkać, gdzie rozmawiać, gdzie wspólnie coś zrobić. Ważną sprawą jest też, że wiele rzeczy próbujemy tam zrobić sami, we własnym zakresie. Wtedy możemy zrobić na pewno dużo więcej, posiadając te środki w ramach Funduszu Sołeckiego.
To jest bardzo interesujące, bo wydaje mi się, że jeszcze 20 lat temu świetlice wiejskie, takie miejsca, kojarzyły się z czymś z zamierzchłych czasów, z czymś takim, z czym chcielibyśmy zerwać, a teraz nagle powraca właśnie ta potrzeba spotykania się. Myślicie, że to jest taka pozostałość po tej pandemii, czy po prostu dojrzeliśmy do tego, żeby zrozumieć, że na nowo trzeba budować takie małe, lokalne społeczności?
Chyba to drugie. Na pewno, może pandemia swoje zrobiła, bo jednak to zamknięcie gdzieś tam odbiło się na wszystkich, ale wydaje mi się, że my ogólnie jako społeczeństwo, jako ludzie dojrzeliśmy do tego, że ważne są dla nas relacje, tak? Ponieważ gdzieś ten poziom życia, tego materialnego, codziennego jednak podniósł nam się, żyjemy zupełnie inaczej niż 20 lat temu, mamy inne problemy, ale też mamy potrzebę bycia z innymi. I myślę, że też gdzieś różne więzi rodzinne poprzez różne gdzieś tam zamierzchłe, historyczne gdzieś tam sytuacje, one gdzieś się pozrywały i wydaje mi się, że my w tej chwili na wsiach tworzymy takie małe rodziny, po prostu takie małe wspólnoty. Nie ma tam, no czasami się zdarza, że oczywiście, że mieszkańcy są jednocześnie też powiązani, są krewnymi. Natomiast bardzo często właśnie chcemy tworzyć takie wspólnoty, ponieważ to my o tym też decydujemy, to my tego chcemy. I może dlatego, że tego chcemy, to też te wspólnoty działają inaczej, tak? Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z nas jest inny, że to, co dla jednego jest wadą, dla innego będzie zaletą, ale to na tym też polega, żeby umieć ze sobą gdzieś tam współpracować i myślę, że to jest właśnie potrzebne po to, żebyśmy czuli się też wspólnotą i dlatego te miejsca akurat my bolejemy nad tym, że u nas nie ma takiego miejsca, nie mamy terenu gminnego na Rudzie, żebyśmy mogli stworzyć takie miejsce, dlatego bardzo często gdzieś tam ta nasza łąka jest wykorzystywana jako takie miejsce, no ale trudność polega też na tym, że wtedy nie możemy zbudować altanki, nie możemy zrobić jakiegoś chociażby czy placu zabaw, czy innego takiego oficjalnego miejsca spotkań, gdzie każdy mógłby przyjść, a myślę, że w tej chwili naprawdę jest to potrzebne. Tak jak tutaj koledzy mówili, rzeczywiście jest to po prostu nam potrzebne, nam jako społeczeństwu, nam jako wspólnocie.
A myślicie, że już jest tak, że jak nowi mieszkańcy sprowadzają się do waszych wsi, to podpytują też, a kto tu jest sołtysem? Czy to jest też ważny argument, jak dobrze działa sołectwo?
No na pewno. Przyznam się szczerze, że akurat w Borowej to napływ mieszkańców może nie jest taki duży, ale jednak takie informacje właśnie, kto jest sołtysem, bo za bardzo chyba nie ma takiego zainteresowania tych nowych mieszkańców, tak? No bo jednak możemy ten podatek zapłacić przez internet, możemy sprawy załatwić w gminie, ale jednak no wydaje mi się, że aktywnego sołtysa to wszędzie widać. I na pewno no, jakieś tam zapytania są. Jeżeli faktycznie coś się na wsi dzieje, to ci mieszkańcy no, sami się dowiadują, nawet nie muszą pytać, tak?
No właśnie, wieść się niesie sama po całej wsi. Bardzo się cieszę, że poopowiadaliście tutaj u nas w studiu o tym, jak te sołectwa działają i życzę wam powodzenia w dalszej pracy, owocnego pozyskiwania funduszy, o tak, i żeby udało się między innymi tę kosiareczkę i te wszystkie inne sprawy załatwić.
Ja jeszcze na koniec, jako taki wzorowy sołtys, chciałbym pozdrowić swoich mieszkańców. Może w audycji o innym charakterze pozdrawiałbym rodzinę, bliskich, ale jako sołtys dzisiaj chciałbym pozdrowić wszystkich mieszkańców mojej miejscowości, mieszkańców Sęgrodza i myślę, że pozostali sołtysi też to będą chcieli powiedzieć.
Tak, na pewno, ale zachęcamy sołtysów z naszego województwa tutaj do kontaktu z naszym stowarzyszeniem, żeby właśnie tutaj dzielić się problemami. Na pewno będziemy pomocni, tak, bo te problemy w tych sołectwach na pewno gdzieś tam są i każdy sołtys przeżywa to samemu, a jednak możemy sobie wspólnie pomóc, tak? Wymienić się doświadczeniami.
Tak, i na pewno chciałam pozdrowić wszystkich mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, dlatego, że mimo, że nam wieś podzielili gdzieś tam lata temu, to mieszkańcy, którzy w tej chwili mieszkają na terenie miasta administracyjnie, a wcześniej byli częścią Rudy, oni nadal czują się częścią Rudy i kiedy organizujemy, czy to będą, czy ognisko, czy cokolwiek innego, to oni się w tą naszą pracę i w te nasze różne imprezy włączają. To nie jest tak, że ich nie ma. Oni się nadal czują częścią wsi Ruda, mimo że ich nie ma. Dlatego wszystkich mieszkańców, nie tylko Rudy, ale i Rawki serdecznie pozdrawiam.
Dołączamy się do pozdrowień. Pozdrawiali przedstawiciele Stowarzyszenia Sołtysi Ziemi Łódzkiej, a gościliśmy dzisiaj Lucję Skarżyńską z sołectwa Ruda, Roberta Wójka z sołectwa Sęgrodz i Artura Jędrzejczyka z sołectwa Borowa. Pięknie wam dziękuję.
Dziękujemy
bardzo.